Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy. Czas na audycję W Rytmie Kina. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
To czas, żeby porozmawiać właśnie o kinie, a czas gorący, bo czas pooskarowy, więc spotkaliśmy się dzisiaj, aby właśnie o tych Oscarach porozmawiać. No i w tej części zaczniemy chyba z wysokiego C, bo zwycięzcy. No i Ewelina, tutaj mam do ciebie pytanko, jak oceniasz?
Z amerykańską Akademią Filmową zawsze jest taki problem, że w zasadzie wiemy, czego się po nich spodziewać, ale i tak jednak czymś tam nas zaskoczą. Zazwyczaj zaskakują najbardziej takim brakiem odwagi, jeśli chodzi o nagradzanie filmów, nie wiem, jakichś komentujących aktualne trendy w polityce, w społeczeństwie, więc faktycznie zadziwiają nas za każdym razem. W tym roku chyba troszkę też, bo wygrała Anora i jednak chyba trzeba powiedzieć, że Anora była taki najbardziej zwycięskim filmem tej gali, bo Sean Baker biegał w tą i z powrotem na tą scenę. Żeby nie było niedomówień, ja nie uważam, że Anora jest filmem złym, jest filmem dobrym, zgrabnie zrobionym, ale to nie jest najlepszy film Seana Bakera. Zdecydowanie lepsze były na przykład Mandarynki, Florida Project, o wiele, wiele lepsze. Anora mimo tematu jest bardzo zachowawcza, też jakby też wszyscy mówili po gali, że bardzo raziło, że żaden z twórców odbierając nagrodę jakąkolwiek dla Anory, nikt się nie zająknął o sytuacji na linii Stany, Rosja, Ukraina. Nikt tego nie skomentował. Dziękowali środowisku.
No prowadzący tam tylko jeden żart rzucił.
No tak, ale to był prowadzący Conan, który jakby nawiązał i owszem, ludzie się zaśmieli, ale generalnie nikt nie poruszał tego tematu, a jednak wątkiem głównym Anory jest jakby jakaś rosyjska rodzina jakiegoś oligarchy, nie wiemy za bardzo, kto to jest, no ale generalnie bogaci, wpływowi ludzie, którzy robią co chcą. I troszeczkę to raziło jednak mimo wszystko. No i tak jak mówię, ja Anorę lubię, nie uważam, żeby to był najlepszy film tego roku. Ja zdecydowanie dałabym chyba tego Oscara filmowi The Brutalist, który w piękny sposób jakby metaforycznie opisuje też sytuację aktualną, mimo że mówi, dzieje się gdzieś tam w latach 60-tych, 70-tych, chyba się kończy, ale jest piękną metaforą tego, jak dzisiaj Stany Zjednoczone funkcjonują, jak funkcjonowały i generalnie jest po prostu bardzo dobrym filmem pod każdym względem. Cóż, ja nie będę jakby się sprzeczać z Amerykańską Akademią Filmową, wybrali to wybrali.
No oni rządzą się swoimi prawami.
Tak, no mają, ale co mnie bardzo cieszy, za najlepszą animację wygrał, Oscara dostał film Flow, czyli maleńka, łotewska animacja, która jakby wszyscy myśleli na początku, że nie ma szans. Po pierwsze, ta animacja komputerowa jest taka jakby troszeczkę, oglądając mamy wrażenie, że to już nie te czasy, żeby coś takiego robić, ale właśnie przez to, że ona jest taka szorstka, jest też cudowną opowieścią. Tam nie pada ani jedno słowo w tym filmie, to jest film bez dialogów, a jest przepiękny i bardzo się cieszę, bo to też jest takie jakieś światełko, że jednak coś tam się zmienia. Zazwyczaj akademicy rozdawali nagrody dla najlepszych animacji, nie wiem, czy wiesz jak, pytali dzieci albo wnuki.
Tak.
Jaka była najlepsza animacja i zazwyczaj dzieci wskazywały najlepszą animację Disneya, bądź też Pixara i na to się głosowało. Zazwyczaj oni nawet nie oglądali tych animacji.
To ja jestem ciekaw, jak oni nagradzali Żurawia i Chłopca. Czy też dzieci musieli pytać?
No właśnie to już też była taka lekka zmiana, chociaż to też nie był pierwszy Oscar dla anime, no ale tak. Faktycznie to maleńkie łotewskie Flow jest taką gwiazdką, która daje nadzieję innym, niezależnym twórcom, że jednak da się przebić przez te wielkie firmy produkcyjne, więc Flow bardzo cieszy. No i cóż, The Brutalist, o którym wspominałam, dostał między innymi nagrodę za zdjęcia. Nie dziwię się, bo są bardzo precyzyjne, idealnie dobrane też jakby do tego stylu architektonicznego, o którym ten film opowiada, czyli o brutalizmie. także pięknie koreluje z tematyką filmu. Chociaż ja troszeczkę żałowałam, że nie dostał Jarin Blaszkę za Nosferatu, bo to jednak no, piękna też robota operatorska. Cieszę się bardzo z Oscara dla Konklawy za scenariusz, bo to jest wspaniały film. Dostał za scenariusz adaptowany, bo na podstawie książki. Film, który na BAFTAch zgarnął praktycznie wszystko. Tutaj właściwie gdzieś tam został pominięty, ale ten scenariusz faktycznie zasłużenie i bardzo się z tego cieszymy. Kieran Culkin chyba tak, nie mogło być inaczej. Tak, dostał Oscara tak naprawdę za granie samego siebie. Wszyscy tak mówią, ale słusznie, bo mam wrażenie, że on trzymał ten film na swoich barkach, bo film jest średni, jest bardzo ładny wizualnie, ale generalnie mam takie wrażenie, że czegoś tam brakowało, ale jak najbardziej zasłużona nagroda. No i Adrian Brody, kolejna fantastyczna rola, drugi Oscar, pierwszy za Pianistę, przypomnijmy. No fantastyczną zrobił robotę i tutaj nie ma się co przyczepiać i kłócić, więc no Akademia jakby tak mocno się nie pomyliła, przynajmniej nie w tych głównych kategoriach, więc jest chyba nieźle.
W dzisiejszej audycji mówiliśmy o zwycięzcach, to też warto powiedzieć o tych największych przegranych. Specjalnie chyba nie poruszałaś tematu aktorki, która zgarnęła Oscara, no bo tutaj wszyscy tak raczej w ciemno chyba mówili, że Demi Moore po tym, co wyprawiała w Substancji, no tego Oscara zgarnie. No jednak tak się nie stało.
Tak, Demi Moore była nominowana za pierwszoplanową rolę. Razem z nią nominowane były Cynthia Erivo z Wicked, Carla Sofia Gascon z Emily Perez, Mikey Madison, która dostała Oscara za Anorę i Fernanda Torres za I'm Still Here. Bardzo, bardzo, bardzo mocna stawka, muszę przyznać. Ja nie uważam, że Akademia popełniła błąd, dając Oscara Mikey Madison, bo dziewczyna jest świetna. Ja ją poznałam jakiś czas temu. Tarantino ją odkrył, ale ona też grała bardzo fajne role serialowe i tam już ją widziałam, odkryłam i mi się spodobała. Jest bardzo naturalna i Anorę trzymała jakby na swoich barkach naprawdę. Jakby kamera była cały czas na niej, ona udźwignęła to napięcie, ale wszyscy liczyli, że dostanie Demi Moore, bo Akademia ma taką przypadłość, że lubi wręczać nagrody takie, że nie nazwałabym tego nagrodami pocieszenia, ale bardzo często zdarza im się nie dać nagrody dla aktora, który, nie wiem, dostaje już tam piątą nominację i wszyscy wiedzą, że już powinien dostać 3 nominacje temu, ale nie dostał i dostaje za jakąś średnią rolę.
Leo?
Dokładnie, to miałam na myśli. Bardzo fizyczna rola, taka najmniej psychologiczna postać, jaką on zagrał, a dostał, ale to już pomińmy. I mamy Demi Moore, która sama podkreśla, że jakby wszyscy jej mówili, że ona jest tą popcornową aktorką, że nie nadającą się do nagród i zagrała w Substancji Wielki Powrót. Kino, które nie jest kinem takim, które nagradzamy gdzieś tam na festiwalach filmowych, ale zaczęła zgarniać kolejne nagrody i wszyscy myśleli, że Akademia na tej fali nostalgii, jakby też wiedząc, że raczej to jest jej ostatnia szansa na Oscara.
Zwłaszcza, że wiele osób po tej gali zauważyło, że to, co działo się w Substancji, tak naprawdę zadziało się w Oscarach.
Troszkę tak, więc generalnie wszyscy myśleli, że Demi dostanie, no bo to jest no, właściwie ostatni dzwonek dla niej, chociaż może nas jeszcze zaskoczy i ktoś jej zaproponuje naprawdę świetną rolę i będzie jeszcze, nie wiem, ze 2 nominacje i się okaże, że dostanie. Ale faktycznie wszyscy patrzyli na nią, no nie dostała tego Oscara i ja faktycznie czuję taki smutek. Smuteczek, bo... Tak, bo uważam, że świetnie zagrała i też pięknie opowiadała o tej swojej historii w Hollywood. I myślę, że to też była ważna rola dla aktorek w jej wieku, które często gdzieś tam już są przez Hollywood zapominane, a ona pokazała, że no, mają jeszcze wiele, wiele, wiele do powiedzenia. Więc tak, faktycznie troszeczkę tutaj jest niedosyt. No i cóż, dla nas myślę, największym bólem był brak Oscara dla dziewczyny z Igłą. Przypomnę, że Polska jest tutaj jednym z producentów i wszyscy myśleli, że będzie powtórka z zeszłego roku, gdzie Strefa Interesów, też współprodukowana przez Polskę, dostała Oscara. No niestety nie dostaliśmy, ale dostał film brazylijski, I'm Still Here. Szczerze mówiąc, ja tak obstawiałam, że ten film dostanie. Po pierwsze, bo jest to bardzo dobry film, świetnie zagrany i tutaj też nominowana Fernanda Torres, druga Brazylijka nominowana w historii Oscarów, a pierwszą Brazylijką nominowaną była jej matka. więc to też taka ciekawostka. Film my akurat będziemy jeszcze pokazywać, więc mam nadzieję, że Państwo zobaczą, że na tego Oscara faktycznie zasłużył, bo to jest opowieść oczywiście na faktach, opowieść o kobiecie, która musiała przetrwać, została wrzucona jakby w świat wielkiej polityki, jakichś takich konfliktów, no i też musiała sobie poradzić jako matka, jako żona, kobieta. Piękna kreacja, piękny film, więc w zasadzie się nie dziwię i też nie mam żalu do Akademii za to, więc to chyba taki największy ból dla nas, ten brak Oscara dla dziewczyny z igłą.
No i tak króciutko. Emilia Perez, tak.
Emilia Perez, 13 nominacji i w zasadzie to jest bardzo dużo, bo najwięcej nominacji do tej pory dostały 3 filmy w historii, czyli Wszystko o Ewie, Titanic i La La Land, one dostały 14 nominacji.
A, 14, bo jeszcze mi tam gdzieś tam się Władca Pierścieni przewinęli.
Władca Pierścieni jest w wielkiej trójce tych, którzy dostali najwięcej Oscarów, czyli 11 okay. I jest razem z Ben Hurem i Titanikiem, więc dobrze ci tam dzwoniło. Generalnie Emilia Perez to największa przegrana, dlatego że wybuchł skandal z aktorką grającą główną rolę, czyli tytułową Emilię Perez, czyli z Carlą Sofią Gascon. Wypłynęły jej stare tweety, bardzo rasistowskie z ducha. One oczywiście nie wypłynęły jakoś przypadkowo, bo Oscary to jest też bardzo brutalna walka o te nagrody. To jest marketing, to są wojny tam takie poza...
Branża filmowa nie lubi takich rzeczy.
Tak, są generalnie, tam są takie ostre wojny i podjazdy. I po całej tej akcji Netflix bardzo długo się zastanawiał, czy w ogóle ona będzie mogła przyjść na Oscary, bo Netflix jest tutaj producentem. Pozwolili jej pójść, tam też były oczywiście żarty prowadzącego w związku z tym, ale już bardzo zmieniła się kampania po tym wszystkim, jak to wyszło na wierzch i zaczęto podkreślać rolę Zoe Saldany, która dostała Oscara, i Selena Gomez, a gdzieś tam faktycznie już bardzo po cichu mówiło się o Carli Sofii Gascon.
No i na zakończenie, Ewelina, tak króciutko, podsumowanie całych Oscarów. Może zacznijmy od prowadzącego.
Tak, Conan O'Brien po raz pierwszy prowadził. Wszyscy żartowali łącznie z nim, że bardzo wcześnie, no on ma już chyba 60 parę lat, więc taki wiek, powiedziałabym, już zaawansowany.
Harrison Ford następnego poprowadzi.
No Harrison Ford w ogóle miał być jednym z wręczających, ale niestety się rozchorował i w ostatniej chwili odwołał, a ja żałuję, bo ja uwielbiam jego luz na scenie i te żarty, które zawsze rzuca. Fantastyczny to jest aktor i fajny człowiek. Conan O'Brien był bardzo zestresowany według mnie. Tam były głosy, że no super, że elegancko, a dla mnie tam jednak było za dużo takich przerw na śmiech, którego jednak nie było. Było kilka fajnych, celnych ripost, żarty z Sandlerem, gdzie Sandler zostaje wyproszony, bo ma zły ubiór, co było bezpośrednim nawiązaniem do tego, co się stało ostatnio w Białym Domu. Więc był to taki faktycznie moment luzu i było dość zabawnie, ale generalnie gala jak dla mnie była poprawna, ale nie zachwyciła. Dziwi troszkę fakt, że zrezygnowano, nie pierwszy zresztą raz, z prezentacji na żywo piosenek nominowanych do Oscara. Praktycznie jedyne numery śpiewane na żywo, no to był numer prowadzącego z tańczącym czerwiem i grającym na pianinie bodajże.
No i Deadpool tam tańczył gdzieś.
Tak, i Deadpool się pojawił przez chwilkę. Były główne aktorki z Wicked, które zaśpiewały taki piękny hołd dla tego filmu i dla Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Bardzo, bardzo to było przyjemne. No i tribut dla Jamesa Bonda, ponieważ odchodzą producenci dotychczasowi. Amazon przejmuje całą kontrolę nad Bondem. Trochę się tego boję, bo jednak do tej pory Bond był taką żelazną ręką trzymany. Bardzo dużo zmienili, bardzo dużo zrobili. W którą stronę pójdzie Amazon? Naprawdę trudno przewidzieć. Także był taki numer muzyczny, który był hołdem dla całej serii i dla producentów, którzy dostali też honorowe Oscary, tylko nie na tej gali, tylko jest taka oddzielna gala do tego. I tyle. I nie było jakichś takich mocniejszych przerywników, więc powiem szczerze, że gala była poprawna, ale jakaś nieekscytująca. Wzruszający był na pewno moment, kiedy była ta sekcja, gdzie składano hołd niedawno zmarłym, bo w tym roku naprawdę wiele osobowości kina zmarło i to takich. Gene Hackman do tej pory nie wiemy, co się wydarzyło, zmarł razem z żoną, znaleźli ich już parę dni po śmierci, w ogóle jakaś drastyczna historia, czekamy na wyjaśnienia, co tam się stało, ale też nasz Jan A.P. Kaczmarek, który zmarł w tym roku, też zdobywca Oscara, więc było tego trochę, więc taki bardzo, bardzo wzruszający segment, zresztą jak zawsze. Można do niego wrócić, bo jest na stronie Akademii. Także poprawnie, ale nie zachwycająco. Akademia ma z tym trochę problemów ostatnimi czasy. Zobaczymy, co wymyślą za rok.
Także tak wyglądały Oscary w naszych oczach, naszych przemyśleniach. A my za dzisiaj dziękujemy. Marcin Banachowski.
Ewelina Zbydniewska.
Słuchaliście audycji W Rytmie Kina.
Światła, kamera, akcja.
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.